Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, wieczór. To może nie jest najlepsza pora, żeby biegać, skakać, latać, pływać, ale na rozmowy nocą jak najbardziej, szczególnie w długie noce styczniowe. To taki czas, kiedy teraz, szczególnie jeśli mamy taką miał puchatą kołderkę wokół nas, to tak chce się usiąść, spotkać z kimś nawet taką nocną porą, a może właśnie nocną porą, kiedy jest cisza, spokój. Jak zawsze w weekend jesteśmy z Państwem. Dzisiaj temat, który trochę przeciągnął nam się z ubiegłego roku, dlatego że mam zanotowaną rocznicę 107 wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To oczywiście 27 grudnia nastąpiło. I myślę sobie tak, że gdybyśmy się przenieśli w czasie, to powstanie mogło wyglądać podobnie. Też jakaś taka plucha zimowa, trochę mroziku. Chyba że mój gość w studiu, państwa także, potem nie sprostuje, jeśli wie, jaka była pogoda 107 lat temu, ale to zapytam w dalszej części. Ja sobie pomyślałem tak, jest to powstanie, z którego bardzo jesteśmy dumni. Powtarzamy, że jest jedyne zwycięskie. I wielu historyków się tutaj krzywi i chciałoby to poprawiać. W każdym razie na pewno zwycięskie, no i mówimy znakomicie przygotowane. Za chwilę jest inna rocznica, rocznica walk o Poznań i zdobycia miasta przez Armię Czerwoną w 1945 roku. To będzie 81. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej. I no właśnie, kto jest z tą okupacją hitlerowską? Bo przecież mówiło się, że tu w Wielkopolsce nie było konspiracji, ruchu oporu, bo Niemcy zakazali. I tak się z nas podśmiewują w różnych miejscach Polski. Zatem ja dziś pytam także Państwa, nasz numer telefonu zaraz podam, jest stały i niezmienny. Pytam, czy my, Wielkopolanie, jesteśmy odważni, czy jednak raczej zachowawczy i ostrożni? Albo inaczej, rozważni czy romantyczni? I podejrzewam, że w tym prowokacyjnym pytaniu trochę mogę Państwa nawet lekko zdenerwować, jeśli powiem, że u nas nie było rzeczywiście ruchu oporu, bo był zakazany, no to chyba każdemu Wielkopolaninowi w duszy mocno zgrzyta. Nasz numer telefonu 618-654-654. Przed nami długa styczniowa noc.
Nocne rozmowy.
Moments, moments of our lives, all the world.
Nocne rozmowy.
Czy oswoiliście się już Państwo z tym pytaniem, czy my, Wielkopolanie, jesteśmy odważni, czy raczej tacy rozważni z boczku? Rozważni czy romantyczni? To będzie też pytanie, które będę zadawał między innymi w różnych pytaniach jako adwokat diabła. Taką sobie rolę dzisiaj ustawiłem Jarkowi Burchardowi, naszemu koledze redakcyjnemu, historykowi, znawcy tematu Wielkopolski. Dobry wieczór, Jarku. To powiedz mi najpierw, jak było z tą prognozą pogody 107 lat temu. Był śnieg?
Mówi się, że czynnik pogodowy kształtuje wszystkie konflikty, o których do tej pory mówiliśmy, i ten tak zwany weather factor, jak to Anglicy mówią, rzeczywiście to powstanie ukształtował, bo nie dość, że był śnieg, był mróz, było zimno, a Niemcy mieli dość wszystkiego po kolei. I rewolucji jeszcze dość u siebie. I jeszcze jak im powiedziano, że tutaj jest jakieś powstanie, jakaś rewolta i mają z frontu zachodniego przyjechać tutaj jeszcze do naszego Pozen i coś robić, to generalnie nie mieli nie tyle ochoty, ale ta pogoda rzeczywiście też kształtowała tę niechęć do dalszej walki.
Ja myślę, że to jest znakomite też takie ćwiczenie wyobraźni. Możemy sobie właśnie dzisiaj, kiedy tyle napadało śniegu, czy wczoraj w Poznaniu, kiedy musimy się przebijać przez miasto, kiedy jest tak biało, możemy sobie mniej więcej, i trochę jak nam przymrozi, chociaż pewnie dziś te mrozy nie tak jak wtedy mocne, to możemy sobie nieco wyobrazić, jak mógł wyglądać przebieg ówczesnych walk.
Ruszyłeś kwestię na początku tych dwóch walk o Poznań, dwóch konfliktów. Pierwszy z 1918-19 i drugi z 1945.
Taka klamra, drugim wypadku. Klamra.
Dokładnie. Była zima i ta zima decyduje te warunki pogodowe o tym, jaki będzie wynik tych działań.
Ale to zimą rozmawiamy o naszych postawach wojennych w Wielkopolsce.
No i oczywiście, co to spowodowało. Ta zima, zresztą ten śnieg, możemy sobie go zobaczyć wyraźnie teraz za oknem, chociaż mówiono nam, że tego śniegu już nie będzie, bo coś się zmienia, ale wtedy dokładnie te warunki pogodowe sprawiają, że Niemcy, którzy mają tutaj walczyć o to, żeby Poznań był Posen, a nie Poznaniem dla nas, po paru dniach dosłownie i ta rewolucja, która jeszcze w Berlinie tam się grzeje, tam jest atmosfera taka, że ten śnieg w Berlinie zaczyna topnieć, ale politycznie, no to mają dosyć tego, że zima, tam jest rewolucja, generalnie krótki dzień, długa noc sprawiają, że to powstanie osiąga zamierzony skutek i nie omijajmy tego, jak już powiedziałem, weather factor, czyli tego czynnika pogodowego.
A może czynnik pogodowy i pogoda polityczna, światowa, to tak naprawdę są decydujące czynniki, a my przeceniamy trochę.
Wtedy był śnieg. Dodajmy, że wtedy w Paryżu leży śnieg i jak mamy zdjęcia
na pewno też na placu Pigalle, kasztany przykryte.
No to zostawmy, bo to już inna trochę historia. Kasztany wtedy nie kwitną nam w styczniu.
Kasztanowce.
Są obłożone śniegiem i ci, którzy tam są w Paryżu, nie mają czasu chodzić. Ja nie wiem, czy na plac Pigalle chodzili, ale to zostawmy, to może przy innej okazji. Natomiast chodzili na długotrwałe konferencje i debatowali nad tym, jak Niemcy mają wyglądać i czy w ogóle należy je poszatkować.
Ale nie wiem, Jarku, czy ty usłyszałeś pytanie. Mam nadzieję, że usłyszałeś. Dosyć takie prowokujące. Mam nadzieję, że też i państwo ono trochę wzburzyło. Mianowicie, czy to powstanie nie zrobiło się trochę samo zwycięskie, dlatego że i czynnik pogodowy, i pogoda polityczna, to, że Niemcy miały wszystkiego dosyć, jak powiedziałeś, to, że były państwem przegranym, jak rzadko kiedy w chaosie organizacyjnym. Tam nawet nie było niemieckiego ordnungu. To tak, wszystko się rozchodziło.
Zacznijmy jeszcze od jednej rzeczy, że to powstanie nie miało prawa nie zakończyć się sukcesem, ponieważ sukcesem zakończyło się 11 listopada w Warszawie przejęcie władzy przez marszałka Piłsudskiego.
A co jedno ma z drugim wspólnego?
No, bardzo dużo, no bo jeżeli my tu w Wielkopolsce jesteśmy za miedzą i praktycznie Niemcy przegrały wojnę. Pamiętajmy, że Piłsudski przejmuje władzę w Warszawie od tych samych Niemców, którzy tu siedzą w Poznaniu. Bo Warszawa była pod okupacją niemiecką, a nie rosyjską. I w ten oto sposób
Niemców się rozbrajało w Warszawie.
No właśnie. I w Poznaniu także. Tylko, że Piłsudski nie był zainteresowany wtedy, żeby w Poznaniu doszło do rozbrajania Niemców, ponieważ o tym miała zadecydować wielka polityka, która działa się w Paryżu. Dlatego też my w Poznaniu oczekujemy na pewną okoliczność, którą no, sprawi nam prezent, właśnie ta konferencja paryska. Przyjedzie do nas mistrz Paderewski i nie będzie tutaj wyjścia, jak już mamy wszystkie czynniki, bo jest i Polska Organizacja Wojskowa, i był Sejm Dzielnicowy, i byśmy przygotowani na to. Była organizacja czegoś, co się nazywa przejęcie władzy. Tylko no cywile. Właśnie,
czy to nie było bardziej przejęcie władzy niż powstanie?
Może tak. Cywile nie chcieli powstania, bo tak jak czytamy zapiski obrad Sejmu Dzielnicowego i Naczelnej Rady Ludowej, która sobie obraduje, to czekamy, co powiedzą w Paryżu. Nie mamy wsparcia z Warszawy, bo Piłsudski zainteresowany jest tym, żeby utrzymać linię frontu gdzieś tam na Wileńszczyźnie oraz z drugiej strony na Ukrainie. No bo losy państwa polskiego, zdaniem Warszawy, rozgrywają się tam na wschodzie, a nie tu w Poznaniu. No to teraz mamy odpowiedź i masz odpowiedź na pytanie, które postawiłeś. To powstanie było skazane na sukces, bo Niemcy nie mieli ochoty stawiać nam oporu, ale trzeba było to przeprowadzić tak, żeby odbyło się bez większych strat i pokazać, udowodnić Warszawie oraz w Paryżu, że my tu w Poznaniu chcemy mieć niepodległość.
No to prowokacje ciąg dalszy w takim razie. Co to za powstanie, gdyby je zderzyć z powstaniem warszawskim? Ani taka skala działań wojennych, ani takie krwawe, ani przede wszystkim, bo ile tu zginęło osób, ile zginęło tam, tu 2000 z kawałkiem, tu tam wielka hekatomba. No i też przeciwnik w ogóle wagi ultralekkiej w porównaniu z tym, z czym przyszło walczyć powstańcom 40. Z kim w 44. roku?
Powstanie z 44. roku rozpatrujemy w konwencji politycznej, bo wydawało się, podobnie jak paryżanom, bo dodajmy, że w podobnym okresie, mówimy tu 1 sierpnia 1944 roku, a w okolicach 15 sierpnia w Paryżu wybucha także powstanie. I dodajmy, dlatego daję też tutaj państwu do myślenia pewną rzecz. Alianci są oddaleni od Paryża, są w Normandii około 170 kilometrów, a paryżanie sobie mówią, wybucha nasze powstanie, France Force Interne decyduje się na, czyli coś w rodzaju naszej armii krajowej, tak zwane francuskie siły oporu wewnętrznego, kierowane przez komunistów, robią powstanie. My w Warszawie, widząc, że Niemcy przebiegają, dosłownie przejeżdżają przez mosty, uciekają, oczekujemy czegoś, co się nazywa, no, przed Sowietami, musimy się pokazać, że mamy tak, swój rząd.
Ja bardziej chciałem cię teraz nie na wspominki z 44 roku wypuścić, ale jednak pożądlić tym hasłem, że porównując skalę działań wojennych, to jest i przede wszystkim siłę ówczesnego żołnierza niemieckiego wobec tego takiego naprawdę mającego wszystkiego dosyć.
Żołnierz niemiecki tego, jest odwrotnie 18 roku. I tu, bo no dodajmy tak, ale jedną rzecz, że w 1918 roku zmienia się charakter państwa niemieckiego.
Ale
nie
czy
masz.
To powstanie i to powstanie, tylko czy to nie jest takie powstanie small, a tutaj XXL?
Nie można tak powiedzieć. To znaczy, my mamy ten kompleks niestety w Wielkopolsce, że ciągle się porównujemy do kogoś. Dlaczego? Jeżeli warszawiacy mieliby sobie utworzyć listę powstań różnych, gdzie wygrali, to szczerze, to oni powinni mieć kompleks przed nami.
Może nie wygrali, ale...
Powiedzmy, to powstanie z 44 jest nośne, bo to jest II wojna światowa, jest heroizm, jest martyrologia i są te trupy i to widać. Jest wielka
setki
polityka.
Tysięcy trupów.
Dokładnie. I to jest nośne. Dzisiaj, jak patrzymy na konflikty, to tam, gdzie się leje krew i to przyciąga ludzką
Nic
uwagę.
Nic się nie zmieniło przez historię.
Nic. Dzisiaj widzimy Bliski Wschód, czy też cokolwiek, gdziekolwiek, gdzie leje się krew, tam przykuwa naszą uwagę. W Wielkopolsce w 1918-19 roku to nie było bezkrwawe. Ono było krwawe, bo trupy były po jednej i po drugiej stronie. I niemieckie, i wielkopolskie, ale chcę do czegoś nawiązać, bo kluczymy wokół tego, dlaczego to nasze powstanie było skazane na sukces i było zwycięskie. Jeszcze raz powiem, Warszawa i warszawiacy nie mają takiej historii, jaką mamy my, bo my ciągle patrzymy przez pryzmat naszego powstania z 1918-19 roku. Warszawiacy mogą spojrzeć wstecz jedynie na tak zwane powstanie wielkanocne roku 1794. To też jest powstanie warszawskie i rozprawa ze zdrajcami, sprzedawczykami, których wieszano wtedy na ulicach. I nic więcej. A my jak spojrzymy wstecz...
No, powstanie Padowa i tak dalej.
Może spójrzmy na real. Możemy dodać kawałek powstania styczniowego także.
Ale, no oczywiście.
Ale tu chodzi o naszą taką wielkopolską skuteczność.
Nie, bardziej myślę o jakby tym, czy... Bo to jest jakby teza publicystyczna, łatwa pewnie do obalenia, ale też taka, która jest po to, żeby nam nawinąć nieco tej narracji takiej ostrej. Czy tak naprawdę można nazwać powstaniem to, że przyjeżdżają Niemcy, mówią, proszę się rozejść, oddać broni, dobrze, to my oddamy. Oddają tak jak ten, nie wiem, ten pociąg, który gdzieś tam w Buku został zatrzymany przed powstaniem, albo chyba w Jarocinie koszary, gdzie się wchodzi i mówi, proszę wyjść z tych koszar, dobrze, to my wychodzimy grzecznie. I w wielu miejscach to tak trochę wyglądało.
Wyobraź
to nie
sobie,
jest raczej
dobrze.
Wielkie rozbrajanie
to Niemców. To może tak. Wyobraź sobie, że na front poznański jadą weterani z pod Verdun, którzy w tych okopach przesiedzieli 4 lata.
I chcą być w domu.
I nagle w Berlinie wybucha coś i mówi się, że to jest koniec wojny. Oni już raz taką szansę mieli, bo z frontu wschodniego po podpisaniu traktatu brzeskiego w marcu 1918 roku wsadzono do wagonów parę dziesiąt tysięcy żołnierzy niemieckich i oni myśleli, że jadąc na zachód wysiądą na stacji Berlin Hauptbahnhof czy Köln Hauptbahnhof, gdziekolwiek, ale jadąc przez Rzeszę witały ich raczej grobowe miny kobiet pogrążonych w żałobie i gdzie pojechali na front zachodni, walcząc dalej z aliantami. Teraz co się dzieje? Mamy późną jesień, zimę 1918 roku. Mamy koniec frontu na zachodzie, tam praktycznie jest zawieszenie broni i nagle dowództwo niemieckie podejmuje decyzję, żeby wzmocnić tutaj ten tak zwany Ostgrenzschutz, czyli tych strzelców tutaj, albo Heimatschutzów tych miejscowych, bo nie zapominajmy, że Niemcy tu się dobrze rządzili i my patrzymy od naszej strony, Paderewski, misja aliancka, ale ziomki niemieckie tutaj, oni chcą mieć Poznań dla siebie, organizują się w swoją siłę zbrojną i wzywają na pomoc weteranów. I teraz wyobraź sobie, wracam do tej sceny rozbrajania. Co się dzieje? Jadą weterani, którzy mają dosyć okopów, dosyć siedzenia i nagle się wysyła na front
ale
poznański.
Ci, którzy byli tu w garnizonie, też mi nie za bardzo chciało walczyć. No to wielkie zdobywanie Ławicy. Ustalmy. 4 strzały, dokładnie zdaje się, tyle wystarczyło, żeby oni się poddali.
Może tak, krótkotrwała walka, rzeczywiście, ale na razie zostawmy tę Ławicę. Ja tu wspomnę może tych, którzy...
To w kolejnej części pewnie już wejściu.
Tak, przyjechali tutaj do Poznania weterani, którzy siedzieli gdzieś tam w okopach albo jadą do Poznania. I szczerze, ty tak to przedstawiasz może, że no tak, oddaj karabin, to ci oddam, proszę bardzo. Nie, to jest regularne niemieckie wojsko, ale widząc opór po drodze, czyli kolejarze, naboczne tory, te transporty, dalej, wykolejanie lokomotyw, albo przejmowanie tych wszystkich lokomotyw, no to oni widzą, że tu nie będzie takie hop-siup, że przyjadą, pokażą się, weterani i poznaniacy uciekną. I to właśnie ten czynnik sprawił, że my odnosimy sukces. Niemcom nie, że się nie chce walczyć, dla nich wojna się kończy.
To ja nadal mam ochotę Jarka trochę poprowokować. Jeśli udało mi się także państwa sprowokować co do tego, czy my jesteśmy odważni, czy rozważni, ostrożni i bitni, to oczywiście nasz numer telefonu 618-654-654. A ja, Jarku, wrócę za chwileczkę z kolejną porcją argumentów do ciebie.
Oczekuję.
Nocne rozmowy. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old.
your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to.
Ja chyba dzisiaj dzieło prowokacji dosyć skutecznie wykonałem. Mamy telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Z tej strony Adam.
Dobry wieczór, panie Adamie. Bardzo nam miło pana słyszeć.
Powiem tylko jedną rzecz. Proszę panów, ja mam ukończone 96 lat. Moi rodzice mieszkali w Poznaniu. Mam te przekazy bezpośrednio od mojego ojca, który był w czasie pierwszej wojny pruskim żołnierzem, walczył pod Rygą, tam został ranny. Potem ileś, powiedzmy, po prostu lat leczył się, miał przestrzelone płuco, która przeszła 2 centymetry nad sercem, także był naprawdę ciężko ranny, ale wrócił do Poznania w 1917 roku, pracował w Poznaniu i te wszystkie, powiedzmy, sprawy, które były związane z tym, co się wtedy w Poznaniu działy, były mu znane. Poznań był przygotowany, zresztą w ogóle Wielkopolska przygotowywała się, ale był przygotowany naprawdę do przejęcia władzy. Poza tym ci żołnierze polscy, którzy wracali do Poznania, dostawali urlopy. W Niemczech była rewolucja. Udało im się, powiedzmy, i wrócić, i zorganizować. I powstanie rzeczywiście było zorganizowane naprawdę dobrze. I nie to, że było skazane, tam, co mówić, skazane, używać takich słów. No, wiadomo, że owszem, mogą być ciężkie walki albo bardzo ciężkie walki, albo powiedzmy walki takie, jakie powiedzmy były. W końcu pod Rynarzewem, pod Kcynią, tam powiedzmy, no tam były walki ciężkie. Nie wszystko udało się od razu odebrać, ale była wola walki, odzyskania niepodległości, takiej, no Wielkopolska przecież w końcu to jest początek państwa polskiego, także to, co Piłsudski zrobił, jak odmówił pomocy, no to trochę, powiedzmy, tutaj wzburzyło ludzi.
Wielkopolska pamiętała to Piłsudskiemu
oczywiście
bardzo długo.
Wielkopolska pamiętała, ale na apel przede wszystkim walczącego Lwowa posłała eskadrę samolotów, które zdołali tutaj i zdobyć, i wyremontować. I posłali także zorganizowane wojsko, które już wtedy no, nie było tak potrzebne. Mhm. Bo utrzymanie tego stanu, szczególnie kiedy Niemcy już powiedzmy no, po zawarciu traktatu wersalskiego, no musiały poddać.
No tak.
Także tu, a poza tym nastrój w Poznaniu był taki, że w Poznaniu nie mieli szans. Było dużo Niemców rzeczywiście, mhm. ale ja z tych opowiadań moich rodziców wiem, jak to wyglądało. To jest jedna rzecz. Poza tym ja w czasie wojny przebywałem po wysiedleniu w Krakowie. I przeżywałem tą, powiedzmy, paniczną, bo to była paniczna ucieczka z początkiem lipca, jak zbliżali się Rosjanie do Krakowa. Mhm. Była paniczna ucieczka Niemców i podobnie wyglądało to w Warszawie, tyle że w Warszawie była organizacja znacznie silniejsza. W Krakowie nie było zbyt dużo powiedzmy AK-owców i w ogóle powiedzmy ta organizacja nie była tak postawiona jak w Warszawie i przede wszystkim nie było jednej rzeczy. Nie było takiej woli zemsty. Mm-hmm. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. W Warszawie, nie wiem, to o tym się nie mówi, ale w Warszawie został wydany rozkaz niemiecki, żeby 100 tysięcy mężczyzn młodych zgromadziło się, powiedzmy, tak. tam na części zachodniej Warszawy. No, na szczęście, powiedzmy, tam, gdyby tam tych ludzi, powiedzmy, zatrzymano, to prawdopodobnie powstanie w ogóle nie mogło wybuchnąć.
Mogłoby być tak, różnie. Panie Adamie, ja bym chciał pana zapytać o jedną rzecz.
Jedna rzecz, proszę pana. Ja znałem ten nastrój, jaki był w Krakowie, bo w Krakowie był taki nastrój, że ludzie się, powiedzmy, w pewnym momencie zabiorą za uciekających Niemców, no to nie byłoby żadnych szans, bo armia niemiecka, która się cofała tam spod Tarnowa, wchodziła do Krakowa. Kraków był zresztą przygotowany do obrony. Ja mieszkałem na małej uliczce, gdzie były zapory czołgowe i wszystkie okna były pozamykane, zaślepione.
Panie Adamie, my będziemy jeszcze mówić dzisiaj o II wojnie światowej, ale chciałbym pana o jedną rzecz zapytać, jeśli mogę.
Ale jeszcze, słucham.
Chciałem pana zapytać, no bo powiedział pan, że pański ojciec wrócił, no, po ciężkim postrzale. A tak. Czy brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim?
W Powstaniu Wielkopolskim brał czynny udział w taki sposób, że zaopatrywał, pracował w drogerii, był kierownikiem drogerii. I chodziło o to, żeby zaopatrywać te materiały, które były potrzebne i dla ewentualnych rannych, ale także, żeby chociażby na przykład oświetlić, bo Niemcy wyłączyli oświetlenie gazowe i to elektryczne, którego elektrycznego nie było zbyt dużo, ale wyłączyli to. I ojciec dysponował dużą ilością pochodni, rozdawał tą pochodnię. Ta drogeria była na Świętym Marcinie, także tutaj no, Niemcy zaczęli zrywać chorągwie polskie, zaczęli w jakiś sposób przygotowywać się do jakichś represji.
No tak, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to jest rzeczywiście takie świadectwo nie mając pierwszej ręki.
Ojciec powiedzmy, działał w trochę powiedzmy, inny sposób. Między innymi miał tam w tej drogerii laboratorium fotograficzne. Także dla powstańców robił zdjęcia, powiedzmy, wywoływał filmy. Także powiedzmy, jego działanie było takie, powiedzmy, działanie, jakie jest na zapleczu konieczne.
No tak, oczywiście, to też jest istotne. Panie Adamie, my będziemy mówili jeszcze o II wojnie światowej. Proszę, jeżeli pan ma ochotę nas jeszcze posłuchać, to jesteśmy do godziny drugiej. I w drugiej części naszego dzisiejszego programu chciałbym z Jarosławem Burchardem, żebyśmy porozmawiali między innymi o tym, czym różniła się okupacja w kraju Warty od okupacji w Generalnym Gubernatorstwie. Będzie oczywiście także o wysiedleniach. O tym, co spotkało także pana.
Ja byłem wysiedlany, myśmy dosłownie w ciągu 2 godzin stracili wszystko, co rodzice mieli. A rodzice byli zamożnymi ludźmi, mieszkaliśmy wtedy w Gnieźnie. Także ja, a poza tym jest jedna rzecz. Ja mimo swojego wieku mam bardzo dobrą pamięć, mózg pracuje tak, jak trzeba. Jestem sprawny fizycznie.
Słyszę to, panie Adamie, i bardzo, bardzo się cieszę, że jest pan w takiej dobrej formie, bo...
No jestem w dobrej formie, dziękuję panu Bogu za każdy dzień, jestem przygotowany na to, żeby każdej chwili odejść.
Jeszcze nie, tak panie Adamie, jeszcze nie pan nie odchodzi.
Tak długo będę pracował, a działam w ochronie przyrody.
Jest pan świadkiem historii i to, co
no tak,
pan do nas mówi...
Naprawdę mam bardzo... No i dużą wiedzę na ten temat, co się działo, bo to wszystko pamiętam dokładnie, a poza tym, co tu dużo mówić, no. Moi rodzice byli ludźmi naprawdę mądrymi, też posiadający doskonałą pamięć i przeżyli no, 2 wojny, prawda?
No. Czyli właściwie cały XX wiek, to co się z tym wszystkim wiąże.
Słyszę, powiedzmy, czasami wypowiedzi na przykład na temat powstania warszawskiego, że nie powinno się odbyć, że duże straty, że to, że zniszczono Warszawa całkowicie, się wszystkim z tym zgadzam, tylko zapomina się wtedy, jakie były nastroje. A ja akurat miałem dużo znajomych, którzy w Warszawie mieszkali i nawet z Gniezna, nie?
No tak, no też przecież walczyli tam.
Znam z ich ust nastrój, jaki panował w Warszawie. W Warszawie sytuacja była taka, że chociaż powstanie w zasadzie nie było na tyle przygotowane i nie mieli przede wszystkim broni, żeby w pierwszych dniach zaskoczenia, bo Niemcy byli zaskoczeni.
Tak, tak. Panie Adamie, ale dziś nie mówimy o powstaniu warszawskim.
Ale powstanie... Niezależnie od tego, musiało wybuchnąć, bo taki był nastrój całej ludności.
No i tak też mówią ówcześni warszawiacy.
No tak, oczywiście. No, warszawiaca, a to co powiedzmy się mówi różne rzeczy, ocenia tak inaczej. Nie mówiąc o tej całej propagandzie PRL-owskiej, która w ogóle...
No tak, to prawda.
Ktoś, kto pana doprowadził do tego, że powstanie upadło, nie powinien się wypowiadać na ten temat. A przecież wiadomo, że to proszę pana i powiedzmy ten późniejszy rząd, który tu nastąpił, ale przede wszystkim Rosjanie wstrzymali powiedzmy ten no, zwycięski pochód, który był.
Gdyby
włączyli się do powstania, tak jak powinni, to wojna by się skończyła wcześniej.
Ma pan rację. Wrócimy do tego tematu w drugiej części naszej audycji. Dziękuję bardzo panu za ten telefon. Jeśli ma pan ochotę jeszcze na jakieś przemyślenia, no to wydaje mi się,
proszę,
że w ogóle...
bardzo. Ja mogę podzielić się moją wiedzą, bo naprawdę mam dużą wiedzę.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie panią.
To pan zadzwoni do mnie? Czy
nie, to jeżeli już, to musi pan do studia wtedy zadzwonić, ale to będziemy o Generalnym Gubernatorstwie będziemy mówili po godzinie 1 w nocy. Jeśli pan nie będzie spał, zapraszamy do kontaktu.
Chciałbym przekazać, bo wie pan, szczerze, w końcu, jak wojna się skończyła, to ja miałem 16 lat.
No to ma pan znakomitą pamięć, bo...
Mam znakomitą pamięć, wie pan, mam wiedzę. Przede wszystkim czerpałem tą wiedzę od moich rodziców, którzy mieli, przekazywali.
No to jest najważniejsze, że pan ma też to takie, tą nitkę.
Też, proszę pana, ta wiedza przechodziła od nauczycieli, którzy nas uczyli.
Panie Adamie, do usłyszenia w takim razie. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli dzisiaj okazję porozmawiać.
No bo chciałbym się wam przekazać to i pewne rzeczy, że tak powiem, wyprostować.
Proszę bardzo, proszę do nas dziś zadzwonić.
Nie ma oceny takich ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, co wtedy było. No to...
Zawsze świadek wie najwięcej, to jest prawda.
Oczywiście.
618-654-654. Bardzo dziękuję za ten telefon. Do usłyszenia, mam nadzieję, po godzinie pierwszej. Jarku, chciałbyś jakoś skomentować krótko bardzo?
Jestem pod wrażeniem tego, co pan Adam nam powiedział. Przede wszystkim to, jaką ma pamięć, bo dzisiaj, mając nawet 60-70 lat, powiem, że takiej pamięci już się nie ma, a to jest fenomenalne. Pamięć fotograficzna świadka historii, który pamięta to, co mówił jego tata o powstaniu wielkopolskim i to, co sam przeżył w czasie II wojny.
Panie Rafale, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Wiem, że pan zawsze kładzie się spać przed pierwszą, więc no, chcieliśmy puścić teraz muzykę, ale...
Przecież radio, co by nie sprzęgało. Lepiej, nie?
Jest lepiej, nie chciałem pana przeciągać.
No, głośno nie słucham, bo wiadomo, pora późna. Ja bym nie był sobą, jakbym nie powiedział, że jest -2 stopnie za oknem.
Jest.
I pada, no drobny śnieg pada, no trochę centymetrów napadało, taki drobny śnieg pada, no przyjrzyj tu w Poznaniu, nie wiem, jak gdzieś indziej.
Jak
no
w 1918, jak pan słyszał.
I na zegarze 40 minut po północy, tak?
To prawda, to
no,
prawda.
No i teraz coś powiem. Ja powiem uczciwie, bardzo, bardzo mi się podobała ta wypowiedź, ten Adama,
tak,
czy Andrzeja.
Pan Adam.
Mhm. No, pozdrawiam serdecznie przy okazji, pozdrawiam pana Tadeusza, kierowcę dużego mobilka i pozdrawiam no, oczywiście całe Radio Poznań i wszystkich słuchaczy. Życzę szczęśliwego Nowego Roku.
Dla pana Rafała również szczęśliwego Nowego Roku. Jest pan z nami zawsze, także w 2026.
No jestem na posterunku, że tak powiem. No, nie wiem, czy do drugiej, że tak powiem, wytrzymam, ale do pierwszej raczej wytrzymam. Także ten, no muszę powiedzieć co, no, ja uważam tak, że no, my tak troszeczkę mamy, że tak powiem, no wiadomo, powstanie wielkopolskie, no i nie jest tak to mocno promowane, choć już teraz we Warszawie też jest tam złożono te wiązaki kwiatów i tak dalej. Już teraz jest trochę bardziej to powstanie wielkopolskie znane, ale my tak trochę, jak mówić po sportowym, no ja sportem się interesuje, no może po boksersku, że tak powiem, tak stoimy za podwójną gardą, tak schowani trochę. No my tak po prostu nie umiemy się, że tak powiem, bardzo mocno promować. Tak mnie się wydaje w Polsce jako tutaj, no przecież to jest jedyne chyba zwycięskie powstanie wielkopolskie, które było. Wiadomo, że w Warszawie, no oczywiście tam 1 sierpnia to i tak dalej, to w całej Polsce się obchodzi i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu my tak nie umiemy się za bardzo się wypromować. Nieważne, jakie są władze miasta, te czy tamte, czy owamte, ale jakoś mi się wydaje, że tak jesteśmy trochę, no, tak trochę mówię, schowani za podwójną gardą, jakby to po krzewsku powiedzieć, w cudzysłowie.
Co pan, co ty na to, Jarku? Czy jest coś w naszych genach takiego, że
może,
po prostu nie potrafimy
nie tyle za podwójną gardą, ale
nie, tak, słuchał, za chwilę się powiem coś, tak? Dobra,
nie potrafimy się może nie tyle zapromować, jak to pan powiedział, ale mówimy tak, 1 sierpnia to jest środek lata, tak więc jest zawsze więcej osób na ulicach, tu jest, mówimy o 27 grudnia, okres poświąteczny.
I znowu pogoda decyduje
tak jest,
o wielu rzeczach.
Tak jak zaczęliśmy od tego, czynnik pogodowy. Natomiast to, o czym już wspominałem, my mamy tu w Wielkopolsce taką dumę. Wygraliśmy to powstanie, ale wygraliśmy także parę innych powstań, o czym wspomnimy jeszcze, teraz nie będę o tym mówił. Natomiast Warszawa to jako stolica, to jest zawsze nośne i to, o czym już wspominaliśmy, to się dzieje podczas II wojny światowej. Mamy tę martyrologię, czyli mamy ofiary, a przede wszystkim to, że wydarzyło to się w tej końcówce II wojny światowej, kiedy było już wszystko jasne, jak mogą potoczyć się losy wojny. Tu jesteśmy po zakończeniu działań I wojny światowej, nam się to udaje, ale cały czas Warszawa z Piłsudskim odbiera nam to coś, co się nazywa tą wisienką na torcie, bo tam się rozgrywać będzie kwestia polska na wschodzie.
Panie Rafale, pan jeszcze chciał coś dopowiedzieć?
Tak. Dobra. Ja powiem teraz tak, może już troszeczkę, no nie wiem, może troszeczkę już bliższej historii, że tak powiem, no też, że tak powiem, no Poznański Czerwiec 56, no już to jest, już jest troszeczkę dalej, no ja wiem, to już jest troszeczkę później. Poznański Czerwiec 56, no No jest już to znane w Polsce, ale też tak nie za mocno. Jak są te obchody, powiedzmy czerwca, znowu czerwiec, gorąco lato, wiem, no jeszcze wszyscy na Europy może nie wyjechali. No, ale też za dużo ludzi nie uczestniczy. Jest piękna msza u ojców dominikanów i potem jest tam przejście pod ten pomnik. No składanie tam nowieńcy przez te delegacje, okej, okay, Solidarności i tak dalej. Ale ludzie specjalnie tam idą obojętnie wobec tego. Tak jakoś, no nie wiem, jakoś tak, my tak historycznie jakoś tak się nie trzymamy. Aczkolwiek kibice Lecha no, robią też dobrą pracę, bo też odpalają raz po raz te race, że tak powiem, na tych obchodach różnych, no,
Parę dni temu było racowisko.
No, 27 grudnia. Tak, ale to tak w miarę pod kontrolą, no ale wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale ci, którzy się sportem interesują, pamiętamy, kiedy Kolejarz był mistrzem Polski, że tak powiem. No więc takie rzeczy się pamięta jakoś mocniej niż te historyczne fakty. Mówię, Poznań, czerwiec 56, to tak, no nie za bardzo, była ta płyta taka fajna, rozcierano moje serce w Poznaniu i tak dalej, ta fajna piosenka i to i tamto.
No ale i wiersz oczywiście Pawlikowskiej-Jasnolewskiej.
Tak. Ale mówię, tak to, no znaczy Radio Poznań wszystkie te o tych wszystkich rzeczach pamięta, nawet o wprowadzeniu stanu wojennego, żeście mówili, pamiętamy 13 grudnia i tak dalej, zawsze po wiadomościach było. No także ten, no to już jest późniejszy, 1980, stanu wojennego, także po 13 grudnia, zaraz, który rok już mi się chyba pokręciło. No w każdym razie 13 grudnia, stan wojenny, także no...
To jest niedawna rocznica, panie Rafale.
No, ale o tym żeście wspominali, więc wy na antenie Radia Poznań wspominacie o tych rzeczach, że tam pamiętamy to i tamto. No także no wydaje mi się, że po prostu no, jakoś tak, nie wiem, no bo ci młodsi ludzie, no ja jestem 55+, powiedzmy, myślę tak to pewnie podobnie jak wy, panowie, może nie, ale
powiem... Tak, dokładnie, panie Rafale, jesteśmy w podobnym wieku, ja tylko dodam...
No, ale to wam powiem, jeszcze, jeżeli możemy się chwilę prowadzić.
Proszę.
Powiem wam, że to jest tak, że my się uczyliśmy no z książek do historii, nie? W szkole.
Panie Rafale, tylko właśnie a propos tych książek, bo czyta mi pan w myślach, podręczniki o Poznaniu, o tym, co się dzieje tu w Poznaniu, piszą w Warszawie. My nie mamy tego przebicia, żebyśmy tak jak warszawiacy o swoich powstaniach piszą dokładnie tak, żeby to przeczytać, żeby to było u nich strawne i o Poznaniu też dodają jedno, dwa zdania i trudno z tym walczyć, trudno się z tym pogodzić.
Być może to jest odpowiedź na nasze pytania. To, o czym pan powiedział.
Ale co chciałem powiedzieć jeszcze, że też, no wiem, trochę niezręcznie to powiedzieć na antenie Radia Poznań, ale powiem tak, że no kibice Legii Warszawa, no przepraszam, ale no też są normalni, umówmy się, i te patriotyczne tam robią powstania i tak dalej, i więc też chcą pamięć tych, i oni też chyba w Powstaniu Wielkopolskim coś tam wisie migło w Warszawie, że gdzieś tam coś tam też tam, także mnie się wydaje, że po prostu...
Proszę bardzo, piekło z Marsu.
No, po prostu nie, ale w tych książkach, któreśmy się uczyli z historii, no to było, wiadomo, no to jeszcze było za czasów innej Polski, że tak powiem, za PRL-u, no to ta historia była trochę tam przekrzywiona, no się, ale to my się trochę uczyliśmy z tej książki, jakieś daty tam pamiętawsze z Polski i tak dalej, i tamto, a ci młodzi ludzie, no powiedzmy, no nie wiem, 15, 16 lat, tam do 18 i tak dalej, to oni to to jak nie ma w internecie, to guzik wie, co.
Jak nie ma w internecie, to nie istnieje. Tak.
No, guzik
dotknął
tak
pan
powiem.
Innej rzeczy. Panie Rafale,
pozdrawiam was.
Pozdrawiamy serdecznie.
Wszystkiego dobrego, dzięki, do pierwszej wyspy.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dobranoc. Wszystkiego dobrego.
A ja jeszcze tylko jedno zdanko, bo to była bardzo długa część z dwoma telefonami. Dodam, że trochę mnie państwo powoli przekonujecie do tego, że to jednak było powstanie XXL, a nie XS. No i pewnie za chwileczkę. Chociaż jeszcze jeden argument pozwolę sobie za chwilę, Jarku, przytoczyć, tym razem ten międzynarodowy.
Nocne rozmowy.